kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w poniedziałkowy poranek. Dziś rozmawiam z posłem Prawa i Sprawiedliwości, Kacprem Płażyńskim. Można chyba też powiedzieć, że teraz pisarzem. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Zaraz jestem pisarzem, to nie przesadzajmy, pewnie bliżej mi do grafomana niż do pisarza. Natomiast wydaje mi się, że potrafię zbierać dane i dzielić się z nimi z opinią publiczną.
To za chwileczkę o tej grafomanii, w cudzysłowie, jak się pan określił przed chwileczką. Bez przesady z tą grafomanią. Panie pośle, najpierw o polityce mniejszej i większej. Nurtuje mnie takie pytanie. PiS, łagodnie mówiąc, w wyborach parlamentarnych nie uzyskał wyniku, na którym mu zależało, który dawałby zwycięstwo. Pan z kolei, bardzo dobry wynik w bastionie Platformy Obywatelskiej, ponad 100 tysięcy głosów. Sprawdziłem sobie dokładnie, najwyższy wynik ze wszystkich startujących kandydatów, ze wszystkich partii. Jak to wytłumaczyć w takim razie?
No, jest to na pewno dla mnie satysfakcja, bo to jest lepszy wynik niż 4 lata temu. To znaczy, że ludzie, wydaje mi się, docenili tę moją pracę przez te 4 lata, przez tę ostatnią kadencję Sejmu. Ale to nie jest tylko moja praca, mam po prostu świetny zespół, świetnych ludzi w różnym wieku, którzy mnie wspierają. Fantastycznych radnych Majewskiego, Skibę, Basię i Mianowską. Mam swoją małżonkę, która też bardzo intensywnie mnie wspiera i często doradza.
Więc... I to wystarczyło na bastion Platformy, bo tak pytam pod naszym kątem, wie pan, Wielkopolski, jak to u nas wygląda?
Pewnie każdy region ma swoją specyfikę. Nie chcę się wypowiadać za ogólnopolską kampanię, bo nie byłem w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Zajmowałem się swoją polityką. Można powiedzieć, też skutki ogólnopolskie mieliśmy, znaczy skutki ogólnopolskiej polityki mieliśmy na Pomorzu, a one były bardzo pozytywne. Ja w dużej mierze skupiłem się na tym, na czym zawsze się skupiam w kampaniach wyborczych, czyli na pokazywaniu tego, co udało się zrobić, jakie mamy plany na przyszłość. A że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, ma tych planów naprawdę bardzo dużo, no to nie brakowało mi argumentów, żeby iść z dobrą nowiną do ludzi.
No a ja myślę, że pan teraz jakieś korepetycje tu udzieli naszym wielkopolskim posłom, no bo tutaj jest chyba jeszcze większy bastion Platformy Obywatelskiej, jeszcze większy niż na Pomorzu, patrząc po wynikach głosowania, a o wiele gorszy wynik kandydaci Prawa i Sprawiedliwości uzyskali. To może pan jakąś chociaż małą radę tutaj dla lokalnych polityków jeszcze obozu rządzącego?
Jestem młodym stosunkowo politykiem, więc nie chcę bardziej doświadczonym kolegom doradzać. Natomiast to, co mogę doradzić generalnie każdej partii, łącznie i również przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, żeby w tych wyborach samorządowych, które będą, postawić na ludzi, którzy nie tylko będą zasiadać w radach miasta i dłubać w nosie, tylko że rzeczywiście będą potem przez 5 lat zasuwać, bo to na nich się potem też robi wynik w wyborach ogólnopolskich.
To raczej ludzie młodzi, tacy jeszcze niezużyci politycznie. Na takich ludzi pan by stawiał?
Nie, dlaczego? No takich też u mnie nie brakuje, ale nie widzę niczego złego we współpracy z ludźmi starszymi ode mnie. Chyba nawet większość taka jest, chociaż tacy moi najbliżsi na co dzień, z którymi się spotykam, współpracuję, to są moi dwaj koledzy Majewski, Skiba, rzeczywiście. Bez nich byłoby mi bardzo ciężko.
Panie pośle, czy ten pański wynik, no naprawdę dobry, jeśli chodzi o region, oznacza, że wchodzi pan też do pierwszej ligi ogólnopolskiej polityki? Bo takie głosy się też zaczęły pojawiać. Uwaga, uwaga, pojawił się Kacper Płażyński.
Panie redaktorze, no jak mam to komentować? No jestem...
strategicznie, panie pośle.
Jestem zadowolony z tego, gdzie jestem. Miałem przyjemność szefować Komisję Spraw Unii Europejskiej. To na pewno dało mi sporo doświadczenia, możliwości też pojeżdżenia po Europie, poznania sporo polityków z innych państw Unii Europejskiej. Bardzo cenię sobie tę kadencję, jeżeli chodzi o taki mój własny rozwój polityczny. No zobaczymy, co będzie dalej. Trzeba po prostu robić swoje i tyle. Będziemy pewnie teraz w opozycji, więc tak jak pan redaktor wspominał, uczyniłem książkę o lobbingu rosyjskim właśnie w Unii Europejskiej, przede wszystkim w Unii Europejskiej, więc będę miał okazję trochę
pojeździć
do kraju i podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do tego, jakie zagrożenia ze wschodu na nas dalej czyhają, ale realizowane na zachodzie.
To już ostatnie pytanie, przechodzimy do książki w takim razie. No bo wie pan, ja słyszałem takie też głosy, bardzo poważne, wielu analityków, że Kacper Płażyński, idealnie skrojony kandydat pod przyszłą prezydenturę Polski, może następca Andrzeja Dudy. Docierały do pana już takie głosy?
Mam konto na Twitterze, no więc no, to tak, docierają. Natomiast jest to bardzo miłe, natomiast no, nie owijając w bawełnę, wydaje mi się, że jestem zbyt młodym, zbyt mało doświadczonym jeszcze politykiem, żeby ubiegać się o najważniejsze urzędy w państwie polskim.
No to krótko pan to przeciął. Wcale mi się nie wydaje, żeby pan był za młody na Heroda, ale to już inna sprawa. Przechodzimy do pańskiej książki. 15 listopada premiera rzeczywiście książki w Warszawie. Wszystkie pionki Putina. Mam tę książkę tu przed sobą. Pokazuję ją też państwu. No i teraz tak, no i w ten sposób stał się pan pisarzem, no bo robił pan raport dotyczący tego rosyjskiego lobbingu w Europie, a materiał okazało się, że jest tak dużo, że właściwie trudno schować go do szuflady.
I trochę byłoby mi żal, bo to była praca 2 lat, właśnie jako szef Komisji Spraw Unii Europejskiej w dużej mierze tym się zajmowałem. No taka jest dzisiaj geopolityka, że Rosja jest zawsze na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Europy. I rzeczywiście uznałem, że po prostu publikacja raportu, o którym pewnie za chwilę wszyscy zapomną, to byłoby dla mnie mało satysfakcjonujące. Przerobiłem raport na książkę i okazuje się, że znalazł się pozytywny szaleniec w postaci pana prezesa Zyska i wydawnictwa, którzy zdecydowali, że nadaje się ona do wydania, za co bardzo, bardzo dziękuję. A jeżeli czytelnicy, słuchacze chcieliby się dowiedzieć, jak wyglądała się ta polityka wobec Rosji, państw, nie tylko Europy, ale też Stanów Zjednoczonych w okresie ostatnich 25 lat, jak Putin skutecznie kupował największe tytuły prasowe na Zachodzie, jak doszło do kupowania organizacji pozarządowych ekologicznych, jak zresztą obserwujemy to też dzisiaj, bo ja sporo poświęcam oczywiście politykom niemieckim, chociażby pani premier Magdeburgi Szwedzik, no ale widzimy, jak rozwija się jej kariera dalej. Od czasu napisania przeze mnie książki stała się członkiem zarządu państwowej telewizji, mimo że była matką chrzestną Nord Stream 2, a dosłownie kilkanaście dni temu została marszałkiem Bundesratu, czyli odpowiednikiem naszej izby.
Tak, też to zanotowałem. Panie pośle, ja mimo wszystko jestem, niby człowiek wiedział, jak wygląda rosyjska działalność w Europie, jak wyglądają metody, ale jednak jak się to wszystko razem przeczyta, zbierze łącznie nazwiska, kraje, różne rodzaje działalności, no to jestem tak naprawdę zszokowany skalą tej rosyjskiej wielkości lobbingu. Jeśli chodzi też o polityków, wcale niekoniecznie skrajnych, bo pan też to zauważa w książce.
O skrajnych dla takiego porządku też wspominam, chociaż to nie oni kształtowali politykę Unii Europejskiej w tym okresie ostatnich 2-3 dekad. To, co mnie rzeczywiście zdumiało, to analiza tych stosunków Francji z Rosją. Bo Niemcy to jest sprawa oczywista, to są strategiczne interesy biznesowe, kontynuowane od bardzo, bardzo dawna. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, to Francja ze swoim pozytywnym stosunkiem do Rosji, to jest przede wszystkim infiltracja kulturalna, kulturowa, ogromna obecność pieniędzy rosyjskich na ich rynku, po prostu przeróżnych wydarzeń kulturalnych. I w taki sposób przez bardzo długi czas byli, zakorzenili się we Francji, w społeczeństwie francuskim. Tam nawet nie chodziło o jakieś ogromne, grube interesy biznesowe, tylko przede wszystkim o podbicie kultury francuskiej.
Panie pośle, ile w tym wszystkim jest spekulacji, a ile pracy na faktach? No bo to jest tak, że jest jakiś część, element publikacji publicystyczny. Ile w tym jest udowodnionych działań Rosji, takich, gdzie zostali po prostu Rosjanie złapani za rękę?
No, złapani za rękę to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakieś wyroki sądowe, jeżeli chodzi o poważnych polityków, w zasadzie się to w Unii Europejskiej do tej pory nie zdarzało, przynajmniej nie przy tym zarzucie jakiegoś szpiegostwa czy korupcji politycznej, chociaż no, dość oczywistym jest, że jeżeli odchodzi Fillon, francuski premier wieloletni, na emeryturę, po czym po kilku miesiącach trafię do spółek skarbu państwa rosyjskich, gdzie no, zarabia kokosy, no to pewnie za nic to się nie dzieje. I to dotyczyło nie tylko Francji, Niemiec, ale szeregu innych państw Unii Europejskiej, też Skandynawii, bo o Skandynawii akurat w kontekście Rosji rzadko mówimy, a tam niestety też byli szwarc charakterzy. Bardzo dużo pożytecznych idiotów, takich jak dziennikarze chociażby, którzy do niedawna współpracowali z rosyjskimi mediami, byli tam na etacie, a później na przykład pisali artykuły atakujące Mahometa, islam, wywołując poważne poruszenia w państwach Unii Europejskiej. Myślę, że to wszystko było bez przyczyny. Przedstawiam te fakty, przedstawiam, jak to było. No ale to nie są zarzuty takie, za które można kogoś wsadzić do więzienia. To jest ewentualnie przyczynek do pracy służb specjalnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.
Chociaż byli też oczywiście, te były postacie, które poszły do więzienia z różnych innych przyczyn. Między innymi jeden z dziennikarzy, który lobbował.
Rozmawiamy o grubych rybach.
No to też prawda, Płotki poszły siedzieć, jak to z reguły bywa. Urok Putina, szantaż, kłamstwo, pieniądze tak naprawdę, bo Europa chciała robić interesy z Rosją, głupota. Co pańskim zdaniem jest takim głównym, najczęściej powtarzającym się powodem tego takiego ukąszenia rosyjską kulturą, imperium, wielkością, jak zwał, tak zwał?
Na pewno największą, i to powiem pewnie dość arogancko, ale trochę czasu spędziłem nad tą publikacją, głupotą polskich komentatorów jest i nawet polityków powtarzanie w nieskończoność hasła, że Niemcy byli naiwni. Nie, Niemcy nie byli naiwni. Niemcy mają doskonale przygotowane państwo i robili to od bardzo wielu lat, po prostu potężne pieniądze, chcieli uzależnić całą Europę od gazu rosyjskiego. Doskonale widzieli, z kim współpracują, a mimo to szli na tę współpracę cynicznie, po prostu dla chęci zysku, dla chęci tych krwawych rubli otrzymywania. W związku z czym, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, nie żadne wartości demokratyczne, nie żadne prawa człowieka, tylko pieniądze. Natomiast ja zastanawiam się, na ile jednak Rosja nie przedstawiała też w tym swoim modelu handlu energetycznego z Europą również interesów chińskich, bo nie mam wątpliwości, że jeżeli chodzi o kwestię transformacji energetycznej w Europie, jak ona wygląda, przecież ja nie mówię, że ona nie ma się wydarzyć, ale na pewno nie na takich warunkach technologicznych. To jest przede wszystkim ogromny prezent dla Chin, które będą największym i są już, powoli się stają największym beneficjentem zmian w energetyce europejskiej. Będą Chiny, czyli kolejny reżim, śmiem twierdzić, że dużo groźniejszy od Rosji, jeżeli się od niego uzależnimy.
Panie pośle, a może ta książka dotyczy już trochę czasu przeszłego, tak pana sprowokuje, bo po Buczy, tej symbolicznej Buczy, dużo się jednak zmieniło. Może większość europejskich polityków powiedziała nie, z Putin to my już nie chcemy mieć nic do czynienia. No i tak jak się patrzy, no to część z nich rzeczywiście jakąś ekspiację dokonała. Pytanie, jak dużą, jak głęboką, jak wielu. No ale może rzeczywiście to już nie wróci, to sene vrati.
Jesteśmy to, co pan na dokładnie opisał. Innym zakręcie, panie, w tej chwili na naszych oczach, czy za 2 lata dokona się ostateczne przemowlanie niemieckiej sceny politycznej, gdzie prawdopodobnie 2 jawnie prorosyjskie partie będą miały około 35% i kto wie, czy przynajmniej jedna z nich nie będzie musiała być w rządzie niemieckim. Kolejni politycy europejscy, również amerykańscy, przed nami wybory w Ameryce, wskazują na to, że pora się z Putinem dogadać. Wczoraj minister spraw zagranicznych Litwy powiedział publicznie, że jeżeli teraz się dogadamy z Rosją, to nasze dzieci będą nas przeklinać za to, że będą musiały żyć w okopach. Ja się z tym zgadzam. Niestety wszystko do tego zmierza, więc nie. Chyba tak po prostu nie jest, panie redaktorze. Niestety, ale wszystko zmierza znowu w tym złym kierunku.
Trudno, to nie jest za dobra puenta. Tak czy owak, zachęcam państwa do przeczytania tej książki. Warto wiedzieć, jak wyglądała, wygląda, być może wyglądać będzie trochę polityka wobec Rosji. Bardzo dziękuję. Kacper Płażyński, poseł, pisarz. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się państwu nisko.
Kluczowy temat.